Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól w ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki krzuch, spokój ses. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Wiele dni,
nieco sensacji wprowadzi opublikowany w portalu Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej artykuł Zbigniewa Wojtasińskiego zatytułowany „Czy złoty tron Karola Wielkiego jest gdzieś ukryty w Polsce?”. Autor pisze: legendarny złoty tron Karola Wielkiego może być wciąż w Polsce, na dnie Jeziora Lednickiego, w Gnieźnie lub nawet na Wawelu. Tak twierdzą autorzy książki Wielkie Sekrety Dzieł Sztuki. To znakomity temat na materiał sensacyjny. Nie ma pewności, czy złoty tron Karola Wielkiego w ogóle kiedykolwiek istniał. Jeśli jednak był, mógł zostać podarowany polskiemu władcy Bolesławowi Chrobremu. Tak przynajmniej twierdził francuski mnich i kronikarz Ademars Chabanne. Tron zaginął, ale jego ślady prowadzą do Polski. To nie jest nowa hipoteza, pojawiała się już wcześniej. Ponownie przywołują ją Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz w książce Wielkie Sekrety Dzieł Sztuki. Poruszają tam wiele wciąż skrywanych zagadek i tajemnic, na przykład w katedrze Sagrada Familia w Barcelonie czy w mauzoleum pierwszego cesarza Chin. Dla polskiego czytelnika najbardziej intrygująca jest legenda tronu Karola Wielkiego. Ademars Chabanne napisał, że, tu cytat, tron jego złoty cesarz Otton przekazał Bolesławowi. Koniec cytatu. Chodzi o niemieckiego cesarza Ottona III, który odnalazł grób Karola Wielkiego w katedrze w Akwizdranie. Tu autor dodaje, że król Franków Karol Wielki zmarł w roku 814 i po śmierci miał nadal spoczywać na swym tronie w grobowcu w pozycji siedzącej. Pisało o tym wielu kronikarzy, o jednym z nich był niemiecki kronikarz Dietmar. Zdumiewające jest, że jeśli tron faktycznie został odkryty przez Ottona, to ten podarował go Bolesławowi Chrobremu. Prawdą jest, że niemiecki cesarz był zafascynowany polskim władcą i bardzo się z nim liczył, ale do tego stopnia, by podarować mu dopiero co odkryty złoty tron Karola Wielkiego? Jeśli tak, to zdarzyło się to po zjeździe w Gnieźnie w 1000 roku, gdzie bardzo pobożny Otton III przybył, by się pomodlić przy grobie świętego Wojciecha, którego dopiero co uznano za świętego przez synod w Rzymie w 999 roku. Chrobry już wtedy władał potężnym jak na tamte czasy państwem. Dla niemieckiego cesarza było to tak ważne, że jak wspomina Dietmar, z grobu zabrał jedynie złoty krzyż, który wisiał na szyi zmarłego wraz z częścią szat jeszcze niezbutwiałych. Nie wiadomo, czy Bolesław Chrobry otrzymał złoty tron, gdy z Gniezna osobiście odprowadził Ottona III do Akwizgranu. Może tron został przesłany do Gniezna? Nie ma pewności. Tak jak nie ma pewności, czy w ogóle przekroczył granicę ówczesnego państwa Chrobrego. Ale jeśli tak, to co się z nim stało? Może został skradziony w 1038 roku podczas najazdu czeskiego. Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz twierdzą, że gdyby go zrabowano, to wiedzielibyśmy o tym, tak jak wiemy, że skradziono wtedy ciało świętego Wojciecha oraz wielki złoty krzyż ufundowany przez Mieszka I. Autorzy Wielkich Sekretów Dzieł Sztuki podejrzewają, że złoty tron Karola Wielkiego nadal może być gdzieś na terenie współczesnej Polski. Na przykład na dnie jeziora Lednica, na którym znajduje się kilka wysp, w tym Ostrów Lednicki. Innym miejscem ukrycia tronu może być Poznań lub Giecz, który mógł być rodowym miejscem pierwszych Piastów. Najbardziej śmiała jest hipoteza, że tron powędrował na Wawel, dokąd Kazimierz Odnowiciel przeniósł włócznie świętego Maurycego. Wawel nadal skrywa swoje tajemnice. Może jest gdzieś podziemna komnata, a w niej tron i wiele innych cennych przedmiotów? Trzeba umieć opowiadać historię, a różne klątwy, tajemnice i zagadki znakomicie się do tego nadają. Zresztą legenda złotego tronu Karola Wielkiego to znakomity temat na fabułę filmową. Kiedyś tajemnice archeologiczne odkrywał pan Samochodzik w serii powieści Zbigniewa Nienackiego, przypomina Zbigniew Wojtasiński na zakończenie i dodaje: czas na nowe otwarcie.
To nie nie tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata, nastoletni kryzys bucha. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce biorę szybko, jak najprędzej.
Oto zapowiadana humoreska zatytułowana krótko Samochód. Jej autorem jest Wilhelm Raort, żyjący w latach 1887-1941. Przed kilku dniami odwiedził mnie pan Alojzy Chrabąszcz, mój dobry stary znajomy. Czym mogę panu służyć, panie Chrabąszcz? Służyć to mi pan nie potrzebuje, ale poratować mnie pan musi. Słowo w słowo, gadu gadu i dowiedziałem się wreszcie od pana Chrabąszcza, że ma wielkie zmartwienie. Okazało się, że wniósł temu kilka miesięcy podanie do jednego z urzędów i nie może się doczekać załatwienia. Nogi sobie schodziłem, mówił pan Chrabąszcz, buty zdarłem, gardło wygadałem i ani rusz, nie chcą ze mną po prostu gadać. Raz nie ma referenta, to znowu aprobant wyjechał na urlop, to szef jest na konferencji lub referendarz został przeniesiony na emeryturę. A jak już nie mają żadnej wymówki, to po prostu wyrzucają mnie za drzwi. Ale co też pan wygaduje, panie Chrabąszcz? Teraz, kiedy zaprowadzono tysiączne obostrzenia i urzędnicy mają wyraźny nakaz jak najszybciej i bez żadnych ceremonii biurokratycznych załatwiać strony. Teraz, kiedy faktycznie uproszczono tok urzędowania i wprowadzono pierwszorzędną organizację? Tak, organizacja prawdą a Bogiem jest. Na to się zupełnie nie skarżę. Takiej organizacji nie było ani za nieboszczki Austrii, ani nawet za Witosa. Dawniej to człowiek sobie nogi schodził, nim się dopytał do odnośnego referenta i czasem 3-4 dni trzeba było stracić, zanim się wyjaśniło, gdzie się właściwie podanie zgubiło. Dziś to przynajmniej mamy organizację i to dobrą. Człowiek się nie błąka po korytarzach. Nie musi brać adwokata, aby odszukać swego referenta i zrozumieć to, co on do niego mówi. Bo na każdych drzwiach stoi jak byk wypisane, co do kogo należy i co który z urzędników załatwia. Organizacja jest. Ja się też i na to nie skarżę. Temu 2 tygodnie poszedłem się znowu dowiedzieć, co słychać z moim podaniem. Natychmiast odnalazłem na drzwiach imię i nazwisko mego referenda. To było w parterze. W przeciągu 5 minut wypisał mi pan referent jakąś liczbę na kartce i kazał pójść na pierwsze piętro. I tam też dzięki wyraźnym napisom na drzwiach znalazłem odnośne biuro. Nie trwało nawet drugich 5 minut, kiedy z tą samą kartką zostałem skierowany na 2. piętro i po chwili już pędziłem do następnego biura na 3. piętrze. Tu troszkę się sprawa przeciągnęła, bo pana probant został właśnie zredukowany. Nie chciał z nikim gadać. Przyjął mnie jednak bardzo miły sekretarz. Dopisał coś czerwonym ołówkiem na mojej kartce. Bez najmniejszych trudności dostałem się na parter i zostałem bez dłuższych ceregieli wyrzucony przez woźnego za drzwi. Organizacja to jest. Na to się wcale nie skarżę. Przyzna więc pan, że stosunki się nieco poprawiły, choć to, co pan opowiada, w głowie mi się pomieścić nie może. O, pewnie, że się poprawiły. Dawniej to człowiek musiał 2-3 tygodnie się nachodzić, zanim go za drzwi wyrzucili. A dziś to za 30 minut jest gotów. Organizacja jest. A więc, koniec końcem, czym panu mogę służyć? Chciałem prosić pana o interwencję. Pana znają i wiedzą, że pan jest pies na takie kawałki, więc może pan mi pomoże popchnąć moje podanie. Ależ pan mnie przecenia, panie hrabąszcz. Moja interwencja na nic się panu nie przyda, bo znam tylko takich ludzi, którzy mnie nie znają lub takich, na których się za szybko poznałem. Obawiam się więc, że mógłbym panu raczej zaszkodzić niż pomóc. Pan hrabąszcz był jednak nieustępliwy. Tak długo prosił, molestował, jęczał i mordował mnie, aż się zgodziłem. Poszliśmy razem. To znaczy, pan hrabąszcz miał energicznie dopominać się o załatwienie swego podania, a ja miałem zademonstrować przeciw temu, gdyby dzięki usprawnionej organizacji i przyspieszonemu tokowi urzędowania wyrzucono go przedwcześnie za drzwi. Wyznaję, że pierwszy raz w życiu oniemiałem ze zdziwienia, gdy znaleźliśmy się w biurze referenta. – Ach, to pan, panie hrabąszcz – mówił referent, kłaniając się w pas. – Dobrze, że pan raczył się do nas jeszcze raz pofatygować. Prawdziwie się cieszę. Przyzna pan, że zwłoka w załatwieniu pańskiego podania nie zaszła z mej winy. Jestem uzależniony od mego aprobanta, który między nami mówiąc jest zakuty mędekiem i psy wiesza na obozie pomajowym. Udało mi się go jednak przekonać i dziś będzie pańska sprawa załatwiona. Niechże panowie raczą spocząć. Pan hrabąszcz łypnął triumfująco oczyma w moją stronę. Proszę łaskawie zająć miejsca, mówił dalej referent, falując w przegięciach czołobitnych ukłonów. Na chwileczkę panów zostawię samych i skoczę tylko do departamentu należytościowego, bo zdaje mi się, że uiścił pan za niską opłatę stemplową. Zaraz się przekonam i sprawę będzie można załatwić w krótkiej drodze. Papierosika panowie pozwolą? Zapaliliśmy papierosy, a pan referent wybiegł w największym pędzie. – A co? – mówił uratowany pan hrabąszcz. – Wiedziałem, kogo brać ze sobą. Na nich tylko potrzeba takiego psa jak pan. – Dziękuję panu za uznanie, ale jestem zdumiony. Nigdy nie byłbym przypuścił, że moja interwencja, a raczej tylko sam widok mojej osoby tak oddziałać potrafi. Wyznaję, jestem zdumiony. Dalszą rozmowę przerwał nam pan referent, który wpadł do biura w towarzystwie drugiego urzędnika, bladego jak świeżo wyprane prześcieradło. To jest pan X, rzekł referent, przedstawiając nam urzędnika bladego jak prześcieradło. Nasz kierownik departamentu należytościowego. Wynika z relacji pana X, że należy się dodatkowa opłata za stempel w kwocie 2 zł 50 groszy. Czy zechce pan łaskawie uzupełnić ten drobiazg? Gdyby pan jednak nie miał przy sobie drobnych, to służę panu. Akurat nie mam na tę kwotę stemple u siebie w biurku. Nie czekając odpowiedzi pana hrabąszcza, podbiegł referent do biurka i momentalnie nalepił 2 znaczki stemplowe na podaniu. Tak, teraz w porządku. Papierosika panowie łaskawie pozwolą? Otóż podanie pańskie dotychczas nie mogło być załatwione ze względów merytorycznych. Pozwoli więc łaskawy pan, że je w krótkiej drodze załatwię. Naturalnie, że przychylnie i z całą przyjemnością. Referent siadł do biurka i napisał: zgadzam się. W tej chwili drzwi się otworzyły i wszedł korpulentny pan w rogowych okularach. Referent zerwał się od biurka, a blade prześcieradło zbladło jeszcze bardziej. Sam pan nadradca, bełkotał referent. Właśnie to jest pan hrabąszcz, którego pan nadradca ma zaaprobować. Pan nadradca podszedł uroczyście ku nam i uścisnął nam serdecznie ręce. Powitać panów już się robi. Wyczekał się pan, panie hrabąszcz, ale za to ma pan sprawę załatwioną porządnie. Po chwili widniał już na podaniu podpis pana nadradcy. A teraz każ pan natychmiast akt zmundować, przeprowadzić przez protokół i ekspedyt i rezolucję zaraz wręczymy panu hrabąszczowi, który będzie łaskaw jeszcze się tu zatrzymać, rzekł pan nadradca. Referent i blade prześcieradło wybiegli jakby z palącego się domu. Cygara panowie zapalą? Spytał pan nadradca, sadowiąc się w fotelu. Polecam panom. Dobre. Tak, tak, ciężkie czasy. Pracy za wiele, wynagrodzenie marne, ale się przynajmniej pocieszamy, że obecny rząd usanuje wreszcie te podłe stosunki. Pan hrabąszcz łypnął oczami w moją stronę po szelmowsku. Niezłe cygara, zauważyłem. Mogę panu kilka zaofiarować, bo tego gatunku u nas pan nie dostanie. To zagraniczne. Wbiegł pan referent, a za nim stenotypistka z przepisaną rezolucją. Zechce pan nadradca podpisać? Po chwili żegnaliśmy się najczulej. Ręce nam trzeszczały w stawach, ugniatanych w kordialnych uściskach. Do miłego widzenia. Proszę zawsze do nas prosto jak w dym. Od tego tu jesteśmy, aby obywatelom życie ułatwiać, nie utrudniać. Żegnam panów. Proszę mi wierzyć, że serdecznie się cieszę. Sługa najniższy panów. Nadradca odprowadził nas do drzwi. Referent ze stanotpistką doszli z nami aż na schody, a woźny w bramie stanął na baczność. Pan hrabąszcz miał łzy wzruszenia w oczach. Ściskał mi rękę, nie znajdując słów podzięki. Bóg mi pana zesłał i tyle. Nikt inny, tylko Bóg. Widział pan mores, które mieli przed panem? To się nazywa mieć wpływy. Obydwaj się zrobili nagle piłsudczykami. To rozumiem. Ostatecznie trochę się ze mnie liczą. Nie wiedziałem wprawdzie, że aż tak dalece, ale tym lepiej dla mnie. Odparłem, czując jak napływ dumy rozsadza mnie pod kamizelką. Bóg pokarał mnie jednak za tę jedną chwilę pyszałkowatości i rozbujałych ambicji. Z zawrotnej wysokości, na którą windują się ludzie o wielkich wpływach, zasługach lub plecach, spadłem w nicość. Nie wiedziałem bowiem, że dnia tego stał przed urzędem samochód wizytującego ministra.
Myślałem, że odmienię kiedyś się. mój świat, by dla mnie tylko mój. Wszystkie drogi prowadziły tam, gdzie chcę. Przyszłaś ty i coś zmieniło mnie. Życie stało się tak nierealnym snem. Chodzę z nim i pragnę ile sił, by on trwał, choć przyjaciele mówią, że muszę z losem walczyć, nie poddawać się, znosić ból, gdy atakuje mnie, znosić zachwyt, by nie pękło serce me. Mówisz mi, że każdą z pięknych chwil trzeba w sobie ukryć jak największy skarb, żeby czas ten nasz największy wróg nie pokonał serc, kamienie czyniąc nas.
To już koniec dzisiejszego programu, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Stefan Żochowscy. Przypomnę jeszcze o możliwości zamówienia obiadów przygotowanych przez PSN z okazji Dnia Matki. Informacje i zamówienia pod telefonem 519 434 25 76. A teraz już pięknie dziękuję wszystkim Państwu za uwagę i zapraszam do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.